W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Zagaję Pana dzisiaj, korzystając z dobrodziejstwa aplikacji kalendarza kartkowego.
Aż jestem ciekaw, o co mnie Pan zagaje.
W telefonie, bo obchodziliśmy w tym tygodniu dzień liczby pi. Nie wiem, czy Pan wie. 14 marca jest dzień liczby pi. O godzinie 17 dokładnie to mija.
To już Pan nie tylko zagaił, ale i zaskoczył mnie także.
To miło mi jest. Ale idąc jakby tropem czegoś, co jest na okrągło, to chciałbym zagaić serialem. Mija 20 lat od wypuszczenia pierwszego odcinka serialu Kiepscy. Serialu, który jest... był reżyserowany przez Okiła
Hamidowa,
czyli nie Polaka rdzennego, który, co jest ciekawe, idzie tropem pewnego schematu literackiego obecnego zarówno w Panu Tadeuszu i w Zemście Fredry, czyli sporu sąsiedzkiego i tego, jak się relacje sąsiedzkie układają. I należy to dzieło do tej kategorii jakby dzieł sztuki śmiejących się troszeczkę, naigrywających się z naszych narodowych cech, a jednocześnie kochających polskość i pokazującą nasze wady czy przywary w takim nieszyderstwie.
Moim ulubieńcem jest Arnold Boczek, który indagowany kiedyś o iloraz inteligencji przyznał, że ma wysoki jeden punkt
jeden IQ. Punkt. Wróćmy do tego, co również na okrągło, czyli o polityce, o tym, co się w polityce dzieje. W poniedziałek polityczna burza po decyzji prezydenta Warszawy o przystąpieniu przez miasto do deklaracji LGBT+, czyli de facto deprawowania dzieci za pomocą tak zwanej edukacji seksualnej. Rozpętała się wielka dyskusja. Jedni popierają, inni protestują. Jak oceniają ten spór słuchaczy otwartego mikrofonu? Zapytaliśmy ich, kto ma edukować seksualnie nasze dzieci. Zboczeńcy, przepraszam za wyrażenie, czy tak zwani edukatorzy, nauczyciele, eksperci, rodzice, lekarze, kto? Zapytaliśmy, posłuchajmy.
Co mnie szokuje, to jest wprowadzanie w szkołach dzieci, proszę zapytać dorosłą panicę, czy ona wie, co to jest ten herzyk grafa, ciałko żółte. Właśnie tu powinniśmy kłaść nacisk, żeby dziecko w szkole już poznawało budowę swego ciała, do czego służy.
To jest w jak najlepszym kierunku właśnie jest podpisanie tej deklaracji po prostu i najwyższy czas, żeby temat, który do tej pory był tematem tabu, żeby był dla dzieci jasno wyjaśniany. Co prawda to mogą być tylko takie kontrowersje, czy w wieku od 0 do 4 lat. Nie, ja uważam, że właśnie gdzieś tak od czterech powiedzmy sobie do 6-7 lat, jak ktoś mówi, jasno, kawa na ławę wykładane w szkole.
Patrzę na to w ten sposób. Jest to po prostu kryptopedofilia. Jest to przygotowane świeżego mięska dla pedofilów i innych zboczeńców. Bo jeśli my dzieciom wmówimy, my dzieci rozbudzimy seksualnie w tym wieku, to o wiele łatwiej je będzie upolować. Po prostu tak będzie. Tak się po prostu dzieje, proszę pana, w takiej sytuacji. Tym bardziej, że są to LGBT, to są ludzie po prostu chorzy.
Kobiety wychowujące dzieci najlepiej wiedzą, jak te dzieci wychowywać. Myśmy nie mieli w Polsce żadnych problemów. To jest wszystko wydumane, że brak w Polsce, dajemy sobie wmówić, że brak w Polsce tolerancji. Natomiast zawierzmy rodzicom, którzy zajmują się stroną edukacji seksualnej w domu. Żyjemy w XXI wieku. To nie jest to, co było 50 i więcej lat temu.
Tak się troszeczkę zamyśliłem, ponieważ mamy tutaj niejako jakby dwie warstwy. Ja przynajmniej w nich dostrzegam. Pierwsza warstwa to jest, podejrzewam, że ten konflikt jest w pewnym sensie sztuczny, wywołany w ramach czegoś, co nazywają specjaliści od służb maskirowką, czyli coś za tym tumultem, za tym hałasem medialnym się kryje. Trudno jest dociec co, to dopiero za jakiś czas się okaże, co się za naszymi plecami, za tym teatrum LGBT ukryło.
Myślę, że mamy dwa poziomy w tej całej sprawie. To jest poziom edukacyjny i to jest poziom ideologiczny. I jest to taka próba przyspawania tego poziomu edukacyjnego, zespawania go z poziomem ideologicznym.
Ale nie da się oderwać ideologii od wychowania przecież.
Zupełnie nie, ale jeżeli przyjrzymy się, jakiego rodzaju jest tutaj ideologia, jakiego rodzaju inżynieria społeczna jest prowadzana, to uzyskujemy
tak
pewien
siekierą.
Obraz. Bo jeżeli w warstwie edukacyjnej pod tym hasłem LGBT mielibyśmy edukację i rozmowę o tym, jakie są mniejszości seksualne, jakie mają prawa, to moim zdaniem jest w porządku, bo ta edukacja
proszę,
ma też walor i poznawczy, i
ale
wychowawczy.
Proszę powiedzieć,
ale proszę mi pozwolić dokończyć.
Dlaczego nie mówimy o konstytucji, tylko o prawach mniejszości?
Muszę dokończyć ten wywód, panie Krzysztofie. Edukacja seksualna, jeżeli ma... moim zdaniem, edukację seksualną mogą prowadzić jedynie rodzice i nauczyciele. Nie specjaliści od studiów gender, tak zwanych, gdyż gender nie jest naukową dziedziną wiedzy, lecz jest to
ideologia.
Zwykła ideologia neomarksistowska. I to chciałem powiedzieć wyraźnie.
Ja żeby kontynuować tutaj, bo się zgadzam, chcę zauważyć, że pewną cechą totalitaryzmów wszelkiej maści jest to, że ingeruje w każdą dziedzinę życia i bardziej ingeruje w sferę ideologiczną, jak w sferę praktyczną, czy tą, która nam mogłaby służyć. Bo kiedy ja słyszę o mowie nienawiści, za przeproszeniem, i tej takiej metodzie zamiany znaczenia słów, to chciałbym porozmawiać o serze, panie Adamie. Ile sera jest w serze? To znaczy, produkt, który składa się generalnie z wody plus tłuszczów palmowych, nazywany jest serem.
Z czego składa się ser.
Nie czytamy tego, panie Adamie.
Dobrze, ale jak smakuje ser i czym ser jest, każdy wie, kto go je. Natomiast tutaj mamy do czynienia w przypadku forsowania ideologii neomarksistowskiej z bardzo wyraźną intencją wyjmowania spod kompetencji rodziny kolejnych sfer.
Czyli upaństwawiania czy ideologizacja dzieci.
Upaństwawiania edukacji. Jest to osłabianie rodziny. Gdybyśmy sięgnęli do historii, to dojdziemy tutaj do Platona, który zalecał odbieranie dzieci rodzicom i wychowywanie ich w państwowych placówkach edukacyjnych. Tym tropem dokładnie poszli niemieccy naziści, poszedł faszyzm i tym tropem poszedł komunizm. Natomiast mamy do czynienia z odpryskiem lub też nową próbą zaadaptowania starych idei marksistowskich do dzisiejszych czasów. Oczywiście.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Zostawmy ten temat, ponieważ to się będzie smażyło. Przejdźmy do wtorku. Polska jest już 20 lat w NATO. Z tej okazji w wielu miejscach w kraju odbywały się uroczystości. Jak z perspektywy lat oceniamy naszą obecność w NATO? Czy czujemy się w związku z tym bezpieczniej? Z jakich kierunków możemy się spodziewać zagrożenia? I czy jesteśmy w stanie się przed nimi bronić? Zapytaliśmy o to naszych słuchaczy.
Analizując historię od czasów rewolucji październikowej, dochodzimy do wniosku, że Rosjanie w żadnej sytuacji, powtarzam, w żadnej, nie są wiarygodni. Im nie można wierzyć. U nich słowa prawda, porozumienie, układy nie mają żadnej wartości. Więc dobrze, że silny partner liczący się, szanujący układy międzynarodowe jest z nami. Chwała rządowi, chwała polskiej mądrości i oby tak dalej, z korzyścią dla rodaków i ojczyzny.
Na szczęście jesteśmy w NATO i NATO jest dla nas najważniejszym sojusznikiem. Najważniejsze są Stany Zjednoczone. I powiedzmy sobie szczerze, nie liczyłbym tu na Niemcy, na Amerykanów tak, na Niemców nie. Zresztą jeden z ministrów, bodajże teraz nie chcę powiedzieć, chyba Belgii, zapytany wręcz, czy w sytuacji ataku na Polskę belgijska armia udzieli Polsce pomocy, odpowiedział po prostu nie.
Cieszę się z tego, że jesteśmy w NATO, że uczestniczymy w tym całym pakcie. Aczkolwiek ostatnie lata niestety trochę podupadliśmy na wizerunku. I myślę, że trzeba by było podjąć działania w kierunku naprawczym tego całego zjawiska.
Dzisiaj się dowiedziałem, że zainteresowani są też bazą w Polsce Anglicy, Wielka Brytania. Uważam, że powinniśmy im pozwolić na bazę w Polsce, bo to jest w naszym interesie, żeby było jak najwięcej, żebyśmy byli bezpieczniejsi, a ja uważam, że jeżeli są wojska angielskie czy tam głównie amerykańskie, to jest to dla Polski dobre.
Chciałabym powiedzieć, że jest takie powiedzenie, że jak chcesz mieć pokój, to szykuj się do wojny. Tutaj uważam też, że dobrze, że Polska jest w NATO. I skoro jesteśmy w NATO, to wszystkie nasze planowane działania, zakupy dla armii powinny być podporządkowane roli, jaką tam mamy odegrać.
Ja nie jestem jakimś hura optymistą i przyznam się, że ja, gdyby mi przyszło oceniać jakość sojuszów wojskowych, to mam pewnego rodzaju kryterium, mianowicie na ile sojusz, w którym wojskowy, w którym my jesteśmy, pozwala nam panować nad Gdańskiem i nad Szczecinem, ponieważ to są dwa węzłowe porty leżące w dorzeczach dwóch polskich głównych rzek i siła Polski zależy od dostępu do Bałtyku i od eksploatowania tych dwóch ważnych ujść rzek. I takie mam wrażenie, że sojusz, że Pakt Warszawski nam gwarantował. Stocznie się świetnie rozwijały, porty świetnie funkcjonowały, Polska była potęgą morską. W momencie, jak jesteśmy w innej konstelacji, to tam życie zamarło, teraz się odradza. Z drugiej strony, często w polityce nie ma alternatywy.
Panie Krzysztofie, niezły z pana prowokator, skoro stawia pan tezę, że Układ Warszawski gwarantował nam bezpieczeństwo, a NATO nie za
inną,
bardzo.
Inny rodzaj układu związanego z naszymi portami, bo jak się prześledzi historię całej Polski przez nasze 1000 lat, to Gdańsk dla nas jest szalenie ważny i Szczecin.
No tak, ale pamiętajmy, że bez względu na przynależność do jakiegokolwiek paktu, także NATO, musimy mieć silną armię, silną potencjałem odstraszania, bo przecież nie zależy nam na budowie armii i nie mamy takiego potencjału, ale przede wszystkim nam nie zależy, żebyśmy próbowali podbijać któregokolwiek z sąsiadów. Nie mamy takich pokus. Na szczęście, a w związku z tym budowanie potencjału odstraszania jest niezwykle istotną kwestią, natomiast NATO jest komponentem dodatkowym. Jeżeli będziemy tak myśleć, to będzie wszystko w porządku, bowiem słyszę też takie opinie, no, że właściwie skoro należymy do NATO, to nie musimy mieć silnej armii, nie musimy wydać 50 miliardów dolarów, czego obawia się prezydent Łukaszenko, do 2026 roku. Otóż musimy wydawać te pieniądze po to, żeby nikt nie miał pokusy opanowania tych portów w Gdańsku i w Szczecinie.
Ja mam jakby w tej sprawie pewnego rodzaju taką refleksję, że chyba sobie nie do końca wszyscy zdajemy sprawę, że w ramach tych paktów, o których my rozmawiamy, i tym wcześniejszym, i tym późniejszym, pojawia się retoryka poszukiwania wroga, bo jeśli my z kimś paktujemy, to bardzo często przeciwko komuś. I mam takie przekonanie, że pewna zła tradycja, jaka jest w szczuciu Ukraińców na Polaków i Polaków na Ukraińców, w tej chwili mamy do czynienia z podobnym szczuciem Polaków na Rosjan, Rosjan na Polaków. Przecież...
Nie odnoszę takiego wrażenia. Interesy geopolityczne i geostrategiczne Rosji i Polski absolutnie się wykluczają. Rosja od czasów Piotra I dąży do dominacji na Morzu Bałtyckim, co im się, że tak powiem, udawało przez bardzo długi okres czasu, a to oznacza, że pakt NATO w optyce Rosji, a także Polska jest jej naturalnym przeciwnikiem i bylibyśmy pożytecznymi idiotami, gdybyśmy tego nie dostrzegali.
Tak, tak. Tylko chodzi o to, żebyśmy my patrzyli na to z obiektywnym chłodem, że Rosjanie wykonują coś, co muszą robić, natomiast my niekoniecznie musimy Rosjan nienawidzieć. My
oczywiście
możemy rozumieć tę konstelację i to aberracyjne myślenie wielkomocarstwowe, które tam panuje, bo de facto Rosja się zwija. I ona się zwija od strony azjatyckiej, bo Chińczycy ekspandują.
Rosja popełnia gigantyczny błąd, spoglądając tak jak Iwan Groźny na Zachód i lekceważąc Wschód, i przyjdzie Rosji za to zapłacić.
I Rosja jedynie, co może robić i tego sobie należy życzyć, żeby tam ludzie doszli do pewnej trzeźwości geopolitycznej i uznali, że ani przez Dardanele się nie przebiją ich lotniskowce, ani się nie przebiją przez cieśniny duńskie ich...
Panie Krzysztofie, i to byłoby piękne, gdyby Rosjanie potrafili to zrozumieć. Znaczy ich elity polityczne.
To chcijmy, żeby oni to zrozumieli. Idźmy do...
Życzę im tego.
Dość. środy.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W środę zastanawialiśmy się nad ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę. Sejm i rząd próbują dokonać analizy skutków społecznych i ekonomicznych. Ograniczenie to ma swoich zwolenników i przeciwników. Padają w obronie czy przeciwko, w kontrze, bardziej lub mniej sensowne argumenty, często kłamliwe. Jakoś tak się składa, że te ośrodki antyrządowe twierdzą, że są jakieś z tego powodu szkody. Ośrodki sympatyzujące z rządem mówią o korzyściach. Jak jest naprawdę, to w zasadzie, przyznam się, że jak przeglądałem na ten temat internet, to mam jakby duże pomieszanie w tej sprawie.
No, jak mawiają znawcy języka, trudno to rozkminić w tej chwili.
No tak. Mam takie przekonanie, że ten zakaz ma w sobie coś z pewnego rodzaju inżynierii społecznej, może nie aż tak mocno, ale pewnej pedagogii społecznej. I rząd mówi rodakom swoim, zamiast chodzić na zakupy i wydawać głupie pieniądze, udzielajcie się rodzinnie, korzystajcie z łona rodziny, bawcie się z dziećmi, idźcie na łono natury, zmieńcie styl życia. I mam takie wrażenie, że styl odpoczynku się w Polsce powoli zmienia i chyba są jakieś dane mówiące o tym, że Polacy wracają sentymentalnie do rodziny i cenią bardziej rodzinę jako wartość.
Gdybyśmy się przyjrzeli niektórym statystykom, a jest taka ciekawa statystyka wykonana przez Big Info Monitor dotycząca tego, czy sklepy powinny pracować w niedzielę, to 36% ankietowanych, co oczywiście niczego nie przesądza, uznało, że sklepy powinny w każdą. Dwie niedziele w miesiącu to 20%, w żadną 19%. 9%, że wystarczy jedna niedziela handlowa w miesiącu, a 16% jest to obojętne. I jeżeli to zestawimy, to jest to samo źródło, czyli Big Info Monitor, czy przez zakaz handlu Polacy więcej czasu spędzają z rodziną, to otóż okazuje się, że 63% spędza tyle samo, co poprzednio.
Spytajmy słuchaczy, pytaliśmy o to słuchaczy, posłuchajmy co słuchacze na ten temat.
Ci, którzy są za tym, żeby przywrócić te niedziele handlowe, na pewno nie pracują w handlu, tak? Czyli oni nie wiedzą, jak to jest, jak tam się ciężko pracuje, a przecież mają ci pracownicy swoje rodziny, muszą też troszeczkę poświęcić im czasu. Czasami trzeba dziecku jakieś korepetycje tam pomóc i w nauce coś tak i tak dalej, nie? Dla takich szarych robotników ktoś będzie chciał sobie kupić, to sobie kupi, bo przecież w tych prywatnych małych sklepikach właściciele mogą pracować w tych dniach.
I niedziela jest nawet takie piosence, niedziela jest dla nas. Ale panie redaktorze, ja tylko powiem tyle, że to są krzykacze wszyscy ci, co nie są zatrudnieni w handlu. Życzyłbym sobie, żeby każdy z tych, który podnosi ten temat, bodaj rok, dwa przepracował w handlu.
Lewica bardzo sobie zaprzecza, bo z jednej strony powołują się na standardy europejskie, a z drugiej strony mówią, że w niedzielę sklepy powinny być otwarte. To wielokrotnie słyszymy z ust różnych przedstawicieli lewicy. Przecież to jest sprzeczność. Ja byłem, panie redaktorze, w różnych państwach, przebywałem dłużej lub krócej i tam markety trudno mi było zrobić zakupy w niedzielę.
Wmawianie komuś, że ustawa jest zrobiona po to, żeby zmusić ludzi, żeby chodzili do kościoła, to jest totalną bzdurą, którą wygaduje opozycja. Oczywiście jak najbardziej jestem za tym, żeby to było utrzymane, bo przynajmniej mam nie w każdą, tak, niedzielę, ale na przykład żonę w domu, a nie w pracy, tak? Może spędzić więcej czasu z dzieckiem i tak dalej, tak? Natomiast nikt nikogo nie zmusza, żebyśmy nie popadali też w paranoję, że ktoś jak dostanie wolne, to musi iść do kościoła, tak? No bo takie coś w ogóle nie padało.
Pracowało się od 7 do 3, tak? No i były wolne soboty, były niedziele wolne i trzeba było się zaopatrzyć w piątki zawsze. I zawsze się zdążyło wszystko kupić. a teraz przecież te soboty, jak są pracujące, sklepy są do 20 czy do 21. No i jakoś ci ludzie, nie wiem, nie mogą zdążyć ze wszystkim.
Inaczej się patrzy z punktu widzenia konsumenta, inaczej z punktu kogoś, kto musi pracować w tą niedzielę. Dane statystyczne są pomieszane. Jedno, co jest sygnalizowane, to, że spożycie artykułów, czy sprzedaż artykułów spożywczych spadła. Natomiast wzrosła ilość dóbr trwałych. Kiedy byłem w pierwszą niedzielę wyciągnięty, zostałem do galerii naszej zielonogórskiej i takie mam wrażenie, że ta niedziela zakupowa, która tam się odbywa, jest związana troszeczkę z, przepraszam szanownych słuchaczy, z pewną głupawką zakupową. My coś kupujemy podnieceni taką radością bycia w rodzinie, dzieci na nas coś wymuszają, coś nam się podoba, też, wyrwaliśmy się tak. z domu, od telewizora.
Gigantyczny przemysł reklamowy pracuje nad tym, urabia nas, abyśmy kupowali rzeczy zarówno potrzebne, jak i niepotrzebne. Zatem to, w czym bierzemy udział, to jest takie święto i triumf gospodarki kapitalistycznej, która, żeby się rozwijać, musi mieć stale obroty, a najlepiej coraz wyższe, bowiem ekonomiści uwierzyli w bożka wzrostu gospodarczego, a nie da się tego wzrostu gospodarczego zapewnić również bez wzrostu sprzedaży.
I odwołując się troszeczkę do głosu jednego ze słuchaczy, gdzieś też czytając komentarze na temat tego sporu, wyczytałem, że księża nie dostrzegają zwiększonej frekwencji w niehandlowe niedziele.
Trudno mi to skomentować.
Ja też tego nie komentuję. Będziemy, szanowni państwo, śledzić zapewne, bo to będzie jeden z tematów być może przyszłych wyborów, być może będzie rząd się z tego wycofywał, być może jakieś analizy się pojawią bardzo rzetelne. Życzymy państwu miłej soboty, dzisiejszego dnia, no i rzecz jasna niedzieli na łonie natury, bo niedziela będzie niehandlowa.
Niedziela będzie dla nas, ma być pięknie.
Jak w piosence przypomnianej tutaj przez jednego z naszych słuchaczy. Dziękuję bardzo państwu za udział. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.